Czytanie z Księgi proroka Jonasza. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, te słowa. Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec przed Panem do Tarsisz. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz. Uiścił należną opłatę i wsiadł do niego, by się nim udać do Tarsisz, daleko od Pana. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: dlaczego ty śpisz? Stań, wołaj do Boga twego. Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Mówili też żeglarze jeden do drugiego: chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. I rzucili losy, a los upadł na Jonasza. Rzekli więc do niego: powiedzże nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas, jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego jesteś narodu. A on im odpowiedział: jestem Hebrajczykiem i czczę Boga nieba, Pana, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. I zapytali go: co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im: weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam. Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili: o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka i nie obciążaj nas krwią niewinną, albowiem ty jesteś Panem, jak ci się podoba, tak czynisz. I wzięli Jonasza i rzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń względem Pana. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby, a Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał, i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego oblekli się w wory. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Stał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech ludzie i zwierzęta obloką się w wory i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże.
Ogromnie ważne przesłanie jest w tej nowelce biblijnej, którą my nazywamy Księgą Jonasza. Jonasz po hebrajsku to tyle samo, co Głowów. I nie rozumieliśmy tej noweli tak długo, dopóki Jezus jej nie odniósł w pewnym momencie do siebie. Odniósł ją w tym momencie, kiedy domagali się od Niego Jego wrogowie jakiegoś znaku z nieba. Znaku, który by przekonał ich, że jest prawdziwym Mesjaszem. Że to, co głosi, to będzie zbawiać świat. Jezus jako człowiek stał się Jonaszem w momencie Chrztu Świętego. Duch Święty stąpił jako gołębica na Jezusa. Ale przez 3 lata nie odniósł żadnego sukcesu. Przez 3 lata głosił, mówił, czynił i nic. To znaczy, ludzie nie domyślili się, na czym będzie polegało zbawienie i w czym jest problem. Cały czas uważali, że przyczyna ich cierpień to Rzymianie, to goje. W związku z tym przyczyna leży na zewnątrz, a ten ubogi cieśnia z Nazaretu nie ma szans. I sobie odpuścili go jako Mesjasza. Dopiero wtedy, kiedy go rzucili w głębinę nieporozumienia między Bogiem a człowiekiem, w głębinę w morze nieporozumienia, na czym polega zbawienie, kiedy po 3 dniach zmartwychwstał, jako baranek Boży, został przebóstwiony jako baranek Boży, miłość krzyża została podniesiona do nieskończonej potęgi, jako zmartwychwstały, za zgodą tych, którzy uwierzyli, wszedł do ich wnętrza, jakby wszedł na statek, na okręt, który w dalszym ciągu będzie na morzu. Dopiero po zmartwychwstaniu, gdy Chrystus zmartwychwstały z miłością krzyża poszedł w apostołach na cały świat, Niniwa zaczęła się nawracać. Kim jest Niniwa? Niniwa to jest ten świat, w którym my mieszkamy. Ten świat, który my mieszkamy, w którym my żyjemy. Niniwa słynęła w starożytności z okrucieństwa. Światem rządzi duch okrucieństwa. I od czasu do czasu to okrucieństwo wybucha z ogromną gwałtownością. Jest tu katecheza o tym, że możemy mieć dwojaki typ chrześcijaństwa, ale też dwojaki typ apostolstwa. Dwojaki typ chrześcijaństwa, znaczy przyczyna mego cierpienia leży poza mną, w związku z tym błagam, zmień to. A Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie, a zmartwychwstały chce się w nas obecnić, mówi: owszem, cierpisz, ale jest to cierpienie szatańskie. Ja przyjdę do tego wnętrza, będzie to cierpienie święte, zbawcze. Temu życiu nada wartość mego życia. I wtedy, kiedy ty będziesz na siebie brał zło świata, tak jak ja, a właściwie ja w tobie, ty wtedy będziesz ten świat uwalniał złego ducha. Świat będzie się nawracał do Boga. Tak długo, jak było nie nawrócimy przeżywania zła w duchu krzyża, Kościół nie będzie nawracał świata. Świat jak był Niniwą, tak pozostanie Niniwą. 2 typy przeżywania chrześcijaństwa, Boga. Przed jednym typem Jezus nie tylko przez 3 lata uciekał. Po każdym cudzie mówił: nie mów nikomu tego. Uciekał. I dopiero po zmartwychwstaniu przestał uciekać z tym, że ludzie przed nim uciekają. On przed ludźmi nie ucieka, tylko ludzie przed nim uciekają. Jezus przez 3 lata ucieka przed tym typem, przed oczekiwaniami ludzkimi, ponieważ one niczego nie rozwiązują. Człowiek dla Boga, człowiek dla Boga, człowiek dla Boga, aż po zapomnienie o tym, co Bóg dla człowieka. Co Bóg dla człowieka, to właśnie objawia się w Jezusie Chrystusie. I dopiero kiedy Jezus jako Baranek Boży przez zmartwychwstanie zamieszka w nas uczyni z morza ląd stały, kiedy dotknie przyczyny stanu grzechu, kiedy dotknie przyczyny naszych cierpień, braku Boga, dopiero świat będzie zbawiany. Bez obecności Chrystusa zmartwychwstałego w nas wszystkie trudy, prace, to są syzyfowe prace wszystkich polityków przez całe stulecie i dzisiaj, to są syzyfowe prace. To będzie dolewanie do cysterny ludzkich wnętrz, gdzie już dość cuchnie i śmierdzi, zwłaszcza jak człowiek otworzy usta, to wnętrze nie jest zamknięte, otworzy usta, coś powie, o, jaki smutny zapach. Zamiast cystern wnętrza ludzkie zamienia się w źródła nowego przymierza. W umyśle i w sercu człowieka, w jego woli zamieszka Chrystus zmartwychwstały. Więc pamiętajmy, może być takie zrozumienie chrześcijaństwa, że przed tym chrześcijaństwem Jezus będzie uciekał. A chodzi o taki typ chrześcijaństwa, żeby Chrystus zamieszkał w nas i w nas wszedł. Nie chodzi o leczenie objawów zła, tylko chodzi o leczenie przyczyny. A przyczyna wszystkich cierpień, wszystkiego, co jest nie tak, zawsze jest w człowieku. A jak powinno być, wie tylko Bóg i człowiek, w którym Bóg zamieszka. Czego sobie i wam, mili słuchacze, życzę. Amen.
Pan wyprowadzi życie me z przepaści. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości otchłani wzywałem pomocy, a usłyszałeś głos mój. Rzuciłeś mnie na głębię we wnętrzu morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, jakże, choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój przybytek. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Alleluja, alleluja, alleluja. Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, pytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, ale jeszcze rany mu zadali i pozostawiwszy na wpół marnego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przychodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Zwróćcie uwagę na to, że przez usta tego uczonego w prawie nie przeszło słowo Samarytanin. To jest w porządku. Kto jest bliżej Boga, powinien powiedzieć Samarytanin. Tak nie lubili, nienawidzili Samarytan. Ten, który okazał mu miłosierdzie. Idź i ty czyń podobnie. Pytając Jezusa, nauczycielu, chciał wystawić go na próbę, chciał go ośmieszyć. Trzeba przyznać, że dobrze przestudiował Księgę Powtórzonego Prawa i sedno tej Księgi Powtórzonego Prawa. Dobrze streścił sedno, duch tablic dekalogu. Ale wystawił Jezusa na próbę, chciał go ośmieszyć. Odmówił Jezusowi kompetencji, żeby prowadzić ludzi do zbawienia. Odmówił mu kompetencji. Bo nie miał studiów wyższych w Jerozolimie, tak jak on i wielu innych jego kolegów. I to jest po dziś dzień aktualne, że my uważamy, że tylko ci, którzy mają studia, mają kompetencje, jak siebie zbawić i innych. To nie jest prawdą, bo i życie, o tym mówi, fakty, historie o tym mówią, i tylko zbawialiby się uczeni w piśmie i byliby na najwyższych stopniach w niebie. No ale niestety tak nie będzie. Tylko z doktoratami byliby tam aniołów. A my to tak zaraz zaćmiani w niebie. Ponieważ dar mądrości mówi, że tutaj nie o taki typ poznania chodzi. Tu chodzi o poznanie, które jest sprawą decyzji, woli, wyboru. Wybieram Ciebie. Skoro my mamy być, my jesteśmy glebą, a Bóg jest ziarnem. Kogo miał na myśli Jezus mówiąc Samarytanin? Otwieramy Ewangelię Jana. Mamy odpowiedź. Jest to rozdział 8. Jest to moment polemiki Jezusa z tymi, którzy byli świadkami w dzień, w święto namiotów, które trwało tydzień czasu. Inaczej mówiąc, święto światła. Kiedy Jezusowi o brzasku przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Wiemy, jak to się skończyło. Jeżeli ktoś z was jest bez grzechu w tym względzie w porządku, proszę bardzo, ma prawo. Jednocześnie robi apokalipsę sumienia. Nie wszyscy pokładli kamienie. W czasie tej polemiki denerwowani przeciwnicy powiedzieli tak, odpowiedzieli mu Żydzi: czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem? Jesteś opętany przez złego ducha? Jezus o tym wiedział. Jezus w tej przypowieści mówi o sobie, że i kapłan, i lewita minęli, idąc na służbę do Jerozolimy, właśnie nie chcieli rytualnie zanieczyścić. Kłopoty byłyby. Trzeba byłoby najpierw tam się poddać pewnym rytom oczyszczenia. Czyli pomagając biednemu, zanieczyściliby się. Samarytanin szedł za nimi do Jerozolimy. Jak wiecie, jest to ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy, w czasie której jeszcze będzie uczył. Na czym polega kult Boga? Że kult Boga, którego On będzie nas nauczył, polega na tym, że nie da się dotrzeć do Boga, pomijając człowieka w potrzebie. Cokolwiek drugiemu się uczynili, czegoś się drugiemu nie uczynili. Czyli czcijcie Boga w drugim człowieku. Ja się pójdę w krzyżu utożsamię z każdym potrzebującym. Minął kapłan, minął lewita, bo szli służyć Bogu, uczcić Boga. Jezus mówi, jest to nieporozumienie. I trzecia część Apokalipsy, cała trzecia część Apokalipsy powie o grzechu Kościoła. Będziemy rozdymali pierwszą tablicę dekalogu dla Boga, z pominięciem drugiej tablicy dekalogu. I to ma w efekcie da rewolucje różne. Między innymi rewolucję październikową, której owoce jeszcze konsumowaliśmy w swoim życiu osobistym. Ja także na Syberii konsumowałem. I że może być dużo w Kościele katolickim czci Boga, której Bóg nie przyjmuje. No i inne rzeczy zmilczę. Ale potężne ostrzeżenie. Czcić Boga to dostrzec Boga w drugim człowieku i dlatego Jezus daje nam dzięki zmartwychwstaniu swój wzrok i swoją moc kochania innych.